Panie i panowie, dzień dobry. 7 minut po godzinie 7. Żółta łódź podwodna, teraz jest już godzina 7:11. Rozpoczynamy dzisiejszy wtorkowy poranek, 10 dzień września roku pańskiego 2019, a my nadajemy z tego niezwykłego i przejmującego miejsca, bo jesteśmy w Muzeum Bitwy nad Bzurą, która mieści się w klasycystycznym mauzoleum, wzniesionym około roku 1840 jako kaplica grobowa dla ówczesnych właścicieli Kutna, Walentyny Zgliszczyńskich i Feliksa Mniewskich. Dzisiaj również będziemy mówić o pierwszym dniu bitwy nad Bzurą. Poranek wnet z Kutna. Tomasz Wybranowski, Karol Smyk, Jan Olęcki i Jan Brewczyński.
Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku.
A z nami jest już Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum imienia Jana Pawła II w Warszawie i nasz historyk, nasz ekspert od tego, co dzieje się na osi czasu z Polską w roli głównej, choć nie tylko. Dzień dobry, Piotrze.
Kłaniam się, witam cię, Tomaszu, witam naszych słuchaczy.
Niezwykle przejmujące miejsce. Czujemy tutaj oddech historii tego wszystkiego, co działo się 80 lat wstecz. No i chyba dzisiejsze kalendarium rozpoczniemy od tego, co tutaj działo się niedaleko od nas, nad Bzurą w Kutnie.
No nie może być inaczej i ja od razu przejdę do swojej opowieści. 10 dzień września, porucznik Wojciech Chełkowski, 17 pułku Łanów z Leszna Wielkopolskiego, tak zapisał w swoich wspomnieniach. 10 dzień września, tak jak mówię. O świcie zmieniły się warunki. Celny ogień niemiecki przygwoździł naszych do ziemi. Trup zaczął padać coraz gęściej. Łani podrywali się brawurowo. Nadzwyczaj ofiarnie ginęli. Sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna. Kryzys bitwy przełamał pułkownik Bronisław Kowalczewski. Przeszedł wzdłuż naszych linii i zdecydował, że tylko szturm generalny, równoczesny wszystkich pododdziałów, może uratować pułk. Na hasło pułkownika poderwali się wszyscy jak jeden mąż. Okrzyk bojowy zagłuszył kanonadę. Szybkość biegu była rekordowa. I o dziwo dobiegli prawie wszyscy. Potem bagnet i granat zrobiły swoje. Walewice były zdobyte. Wyskoczyłem z palących się zagród i obserwowałem przed pole żywych Niemców. Żywych Niemców nie było. Nie było nigdzie widać. Czułem za sobą zapach i dynamizm gotowych do wszystkiego Ułanów. Zwycięski nastrój rozpierał piersi. Tak zanotował porucznik Wojciech Chełkowski 10 września. Ale 10 dzień września to również koniec heroicznego boju pod Wizną. I tutaj z kolei pozwolą państwo, że przytoczę wspomnienia szeregowca Seweryna Bigańskiego. Nie męczcie siebie i innych, mówił między innymi Niemiec. I tak nic z tego. Jesteście zewsząd okrążeni, poddajcie się. Kapitan Władysław Raginis oświadczył, że da odpowiedź za pół godziny. Liczył jeszcze na pomoc, dostarczenie amunicji. Hitlerowski parlamentariusz zjawił się dokładnie po pół godzinie. I jeszcze raz podkreślił beznadziejność naszego położenia. Ale kapitan Raginis już go nie słuchał. Kazał nam zdjąć pasy i złożyć broń. Krótko podziękował za obronę, za dobrze spełniony żołnierski obowiązek i otworzył drzwi bunkra. Około 30 metrów od bunkra ujrzeliśmy szpaler żołnierzy niemieckich z automatami i karabinami maszynowymi gotowymi do strzału. Natychmiast cofnąłem się do bunkra i postanowiłem, że wyjdę ostatni. Nie ze strachu, ale byłem przygotowany na to, że jeśli Niemcy zaczną strzelać do naszych, to ostatni ukrytym granatem zabije jeszcze choć kilku Szwabów. Ale nie strzelali. Za mną ostatni miał wyjść kapitan Raginis, dowódca. Obejrzałem się za siebie, by sprawdzić, czy idzie za mną, ale nie widziałem nikogo. W bunkrze rozległ się wybuch granatu. Nasz dowódca wolał śmierci niż niewolę, zapisał Seweryn Biegański 10 września pod Wizną. Spójrzmy teraz na Warszawę. Prezydent Stefan Starzyński zanotował. Ucieszyłem się, idąc do radio około godziny 10 ulicą, widziałem sklepy otwarte. To wszystko świadczyło o instynkcie społecznym i o tym, że odróżnia nas to od innych i to musi nam zapewnić zwycięstwo. Chociaż wróg szkód nam narobił, chociaż są zgliszcza, to jednak Warszawa i Polska wyjdzie z tej walki z honorem, zapisał prezydent Starzyński. I jeszcze rzućmy okiem na politykę międzynarodową. Winston Churchill w tym dniu, wtedy jeszcze pierwszy lord admiralicji, za chwilę już premier, w liście do ówczesnego premiera Chamberlaina. W dalszym ciągu skłonny jestem twierdzić, że nie powinniśmy przyjmować inicjatywy w bombardowaniu, z wyjątkiem strefy działań wojsk francuskich, którym zobowiązani jesteśmy udzielić pomocy. W naszym interesie leży, byśmy prowadzili tę wojnę zgodnie z humanitarnymi zasadami. Raczej naśladowali Niemców niż wyprzedzali ich w moim zdaniem nieuniknionej eskalacji okrucieństwa i przemocy. W tym samym dniu Friedrich von Schulenburg, ambasador niemiecki, po raz kolejny monituje Wiaczesława Mołotowa, aby Sowieci uderzyli wreszcie na Polskę. Mołotow tak tłumaczy się ambasadorowi III Rzeszy w Moskwie. Usilnie tłumaczyłem i w ten sposób zdecydowałem, że szybka akcja Armii Czerwonej w tym momencie nie może być gotowa. W ten sposób mniej więcej Mołotow to tłumaczył. Zaskoczeni byli Sowieci szybkimi postępowaniem armii niemieckiej i stąd te monity. Wreszcie w tym samym dniu ambasador Julian Łukasiewicz w przemówieniu radiowym do Polonii francuskiej zapewniał o tym, że u boku rządu francuskiego powstanie Korpus Armii Polskiej. Tak mniej więcej wyglądał, drodzy Państwo, 10 dzień września 1939 roku.
A mówił Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum imienia Jana Pawła II w Warszawie oraz historyk, nasz ekspert historyczny. Przypominam, że dzisiaj nadajemy nasz poranek z Kutna. Jesteśmy na patio tego niezwykłego mauzoleum klasycystycznego, a na zewnątrz, na placu przed budynkiem muzeum, znajduje się ten mur pamięci, na którym umieszczone są tablice, które upamiętniają zmagania polskich formacji w bitwie nad Bzurą. Czasami też historycy mówią o bitwie pod Kockiem, a to było największe starcie w wojnie obronnej 1939 roku. Zapoczątkowało ją przejęcie przez stronę polską inicjatywy operacyjnej po stronie naszej armii, polskich żołnierzy, generałów, oficerów. W walkach uczestniczyły dwie armie, Pomorze i Poznań, liczące około 200 tysięcy żołnierzy pod bezpośrednim dowództwem generała dywizji Tadeusza Kutrzeby. Gdzieś tam zacinam się i jąkam, bo to miejsce jest niezwykłe i kiedy przypomnimy sobie, Piotrze, że 80 lat temu w tym najbliższym otoczeniu działy się te rzeczy i krwawe, gdy mowa o napaści Niemiec na nasz kraj, ale też bohaterskie, gdy mowa o postawie naszych żołnierzy. Dziękuję Ci za dzisiaj.
Dziękuję pięknie, kłaniam się i pozdrawiam.
Tadeusz Machalak, ta niezwykła gitara, która przypomina ten motyw, który wyczarował Andrzej Kurulewicz w 1976 roku. Polskie drogi, a dzisiaj poranek z Kutna i przez cały czas, przez cały dzisiejszy poranny program Radia Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8 będziemy powracać do bitwy nad Bzurą albo do bitwy pod Kutnem, jak często opowiada się o niej na kartach historii. Natomiast czas wojny w naszych sercach i we wspomnieniach, natomiast życie toczy się wciąż i wciąż. Mój uroczy gość, pani Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam o poranku.
No właśnie, porankowa pora jest taką dość nietypową porą dla wielu naszych gości. No ale tak to jest, że ten nasz wnetowy morning drive show zaczynamy o godzinie 7:07 naszym hymnem radiowym, Żółtą Łodzią Podwodną formacji The Beatles. Natomiast Kutno to i miasto róż, natomiast też mało kto wie, że odbywa się tutaj pewien festiwal, o którym zaraz będziemy mówić.
No właśnie, bo Kutno to miasto róż, ale też miasto Szaloma Asza. Szalom Asz to pisarz światowej sławy, urodzony w Kutnie, pisarz tworzący w jidysz. I przyznaję, że Szalom Asz jest mało znany w Polsce, bardziej chyba na świecie. A jest to nie byle kto. To jest pisarz, który był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Twórca kontrowersyjny, bo przez chrześcijan średnio lubiany jako Żyd, przez Żydów podejrzewany o to, że za bardzo sympatyzuje z chrześcijanami. W związku z tym, no, zawsze było mu pod włos. Zresztą jego życie w ogóle jest... Ja naprawdę czekam, żeby kiedyś ktoś nakręcił jakiś dobry film o Szalomie Aszu, ponieważ on jako 17-letni chłopak po prostu prawie, że uciekł z domu, bo nie pozwolono mu myśleć i żyć tak, jak on chciał. A ciągnęło go do wielkiego świata. No i tak zaczęła się jego światowa kariera. Wyszedł z domu i poszedł sobie w świat. Tworzył, był znany, był celebrytą i ważnym głosem w różnych ważnych wydarzeniach.
Czy zachowały się jakieś pamiątki po tym niezwykłym pisarzu? No i w jaki sposób ten cały festiwal przebiega?
No niestety, nie ma żadnych pamiątek w Kutnie po Szalomie Aszu. Nawet dom rodzinny, który mamy na zdjęciu, ale po prostu go nie ma. Wiadomo, jakie się przetoczyły wydarzenia w czasie II wojny światowej, więc tych śladów żydowskich nie jest tak dużo. To są okruchy kultury żydowskiej w Kutnie. Natomiast festiwal jest bardzo ciekawy i teraz festiwale żydowskie powstają jak grzyby po deszczu w całej Polsce. Natomiast ja myślę, że Kutno było pierwsze albo w każdym razie niedaleko. Ponieważ to się zaczęło na początku lat 90. I zaczęło się konkursem, ogólnopolskim konkursem literackim, który trwa do dzisiaj. I do tego dołączył Festiwal Kultury Żydowskiej, bo nie tylko festiwal jest o Szalomie Aszu, o literaturze, ale w ogóle zakreśla szeroki łuk i pokazuje, wspomina kulturę, tradycję żydowską i to przenikanie tej kultury polskiej i żydowskiej. To jest piękne. W tej chwili mamy w tym roku od 1 do 5 października kolejną edycję, już 11 tego festiwalu. Festiwal odbywa się co dwa lata, więc łatwo obliczyć, ile on już trwa. Tak samo jest z konkursem literackim. Konkurs literacki jest 14 w tym roku. Kutno poczuwa się, ma taki jakiś wewnętrzny obowiązek i biblioteka przede wszystkim jako główny organizator, żeby o tym Szalomie Aszu przypominać, mówić, edukować. Bo myślę, że warto. I warto też wspominać przeszłość, wspólną przeszłość polsko-żydowską w Kutnie. Jeżeli na konkurs literacki przychodzi, w tym roku przyszła rekordowa liczba prac z całej Polski, z zagranicy, ponad 200 prac. To znaczy, że jednak to zainteresowanie jest, prawda? Poza tym staramy się tak zakroić program festiwalowy, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A więc są warsztaty dla dzieci. Jest bardzo dużo dla młodzieży ciekawych wydarzeń, na przykład gra mobilna na smartfony. No przecież pan doskonale sobie zdaje sprawę i słuchacze też, że młodzież, dzieci, młodzież i my dorośli zresztą też cały czas tylko trzymamy w rękach telefony. No i właśnie mamy taką propozycję dla młodzieży. Gra się będzie, nazywa się Szalom Aż w nawiasie z miasta Róż i będzie edukowała, prowadziła pokutnie, wskazując, będzie obfitowała w różne zadania, które pozwolą właśnie poznać historię polsko-żydowską w Kutnie i Szaloma Asza również.
O Szalomie Aszu opowiada pani Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, ale pani Magdaleno, porozmawiajmy sobie jeszcze o tych różach, bo to jest też bardzo ważne i być może słuchaczki w Krakowie 95,2, w Warszawie 87,8, zacni słuchacze, cały świat w net.fm, no zastanawiają się, Kutno, róże, Kutno i szukają powiązań asocjacyjnych.
Tak, róże. No, muszę powiedzieć, że patrzę z szacunkiem na to wszystko, co wykonało ogólnie Kutno, jeżeli chodzi o róże, ponieważ tradycja różana liczy sobie ponad 100 lat w Kutnie. Zaczęli bracia Ejzykowie, też Żydzi. Później był ich następca w jakimś sensie pan Wituszyński. I Kutno przez wiele lat konsekwentnie ubierało się w róże. Mamy mnóstwo klombów, mnóstwo miejsc różanych, mamy święto róży wrześniowe, które już no, jest na pewno wpisane w kalendarz dużych imprez ogólnopolskich. Są sympozja różane, mieszkańcy sadzą róże w swoich ogródkach, nawet tabliczki uliczne, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, są w kolorze takim różanym, nazwijmy to, czy fuksjowym, no różanym, niech będzie, że różanym. Także bardzo konsekwentnie Kutno realizuje ten program Różany. No i świetnie, bo ludzie z całej Polski zjeżdżają do Kutna na Święto Róży. Właśnie ten weekend miniony, to było Święto Róży, mnóstwo imprez, mnóstwo zabawy. No i ta tradycja różana, naprawdę pięknie to wygląda. Wystawa róż, no tutaj w zasadzie wchodzę jakby w nie swoje już buty, ponieważ to nie biblioteka organizuje Święto Róży, no ale oczywiście przede wszystkim Urząd Miasta, Kutnowski Dom Kultury robią niesamowitą robotę.
Nie, o niesamowitej robocie przy tym festiwalu, przy tym wydarzeniu. No i zastanawiam się, ile tych róż mogło się tutaj pojawiać przez te 100 lat. Chyba bardziej niż dużo. No i pytanie do uśmiechniętej pani dyrektor Magdaleny Konczarek. Róże czy jednak orchidee? Bo jednak kobiety balansują.
Róże. Zdecydowanie. W moim wydaniu koniecznie róże i to koniecznie pąsowe. Nie jestem oryginalna. Tradycyjne róże. I do tego jeszcze szczytem szczęścia byłoby, gdyby pachniały.
No właśnie, no zapachniało też literaturą. Godzina pąsowej róży była taka, była taka powieść, którą czytaliśmy dawno, dawno temu, no ale to moje pokolenie plus 45 jeszcze pamięta. No ale właśnie porozmawiajmy sobie jeszcze, pani dyrektor, o tej kondycji naszej polskiej duszy czytelniczej, z którą nie jest zbyt dobrze. Chociaż niektórzy mówią, że jest całkiem dobrze, bo okazało się, że w Piotrkowie Trybunalskim okazuje się, że ponad 4,5 razy, gdzie byliśmy w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim, i powiedziano nam, że 4,5 raza więcej niż średnia krajowa. Natomiast jak w czytelnictwie, w Kutnie?
No powiedziałabym, że nie jest źle. Nie jest źle, nie jest tak źle, jak ogólnie mówi się. U nas w bibliotece jest wręcz tłoczno. Ludzie czytają. Oczywiście są tacy ludzie, którzy nic nie czytają, mieszkańcy Kutna, i tacy, którzy czytają ogromnie dużo, tak jak we wszystkich miastach. Ale kondycja biblioteki ma się dobrze i czytelnictwo też. Nowości, które kupujemy, zawsze czytelnicy nasi narzekają, że jest ich za mało. Zawsze tak będzie, zawsze będą narzekać, że za mało. Na imprezach, wydarzeniach literackich, kulturalnych, w bibliotece jest tłoczno i mamy zawsze problem, żeby wszystkich pomieścić. Także nie jest tak źle, naprawdę. To jest takie nasze polskie narzekanie, myślę.
Niech mi pani powie, pani Magdaleno, co czyta młodzież w Kutnie?
Przede wszystkim fantazy, komiksy, to. Na pewno nie lubią lektur.
Ale polska klasyka, Sapkowski i tak dalej, czy?
Też, ale też zagraniczna, czy literatura zagraniczna, ale Sapkowski dobrze się trzyma jeszcze zupełnie. Jacek Piekara, no nie chcę wymieniać tutaj nazwiskami,
bo to zawsze... A stary poczciwy Tolkien, pani Magdalena?
A to chyba jednak pokolenie, powiedziałabym, trochę starsze trzyma się Tolkiena. Tak, ale fantazy, na pewno.
Pani Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, była moim państwa gościem. Czego się życzy dyrektorom bibliotek? Jakie jest zawołanie?
Nie wiem, czego się życzy dyrektorom bibliotek, ale mnie proszę życzyć, żeby ta edycja festiwalu Szaloma Asza, która będzie trwała od 1 do 5 października, a jest naszpikowana wydarzeniami, żeby przebiegła bez zakłóceń.
No to tego życzymy, a przy okazji jeszcze dużej ilości czytelników, a przy okazji na ręce pana dyrektora Grzegorza Skrzyneckiego zostawimy zgrzewki naszych kurierów Net, bo Radio Wnet to nie tylko eter Krakowa i Warszawy, ale również nasz miesięcznik Kurier Wnet, więc zostawimy zgrzewkę 20
bardzo
numerów
chętnie przyjmiemy.
Dla czytelników do rozdania, ewentualnie może też coś zostanie, może ktoś kiedyś zaprenumeruje. Kto wie, kto wie.
Jasne,
pani Magdaleno, dziękuję
pięknie.
No i specjalnie dla pani, no skoro tak, skoro pani o tych pąsowych różach mówiła, no to teraz może zaśpiewać tylko ona, Kaja, czyli Kasia Szczot z Towarzyszeniem Gorana Bregowicza, no i opowieść o tej róży właśnie.
Bardzo lubię. Poranek, dziękuję.
Bardzo proszę. Poranek Wnet, wtorek. Jesteśmy w Kutnie. Jest 7:32.